Buduj razem z nami Radio Warszawa. Złóż deklarację honorowego abonamentu poprzez stronę www.banksłuchaczy.pl.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.
Rozmowa Radia Warszawa.
A dziś w studiu obok jest nasz dzisiejszy zapowiadany gość, pani Ewa Peret, ekonomistka, działaczka społeczna. Witam serdecznie pani Ewo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Zaczniemy od informacji, którą żyje Polska. Zmarł profesor Jan Szyszko, wielokrotny minister środowiska, parlamentarzysta 4 kadencji naukowych. Prawda, aż trudno w to uwierzyć.
Tak, to było bardzo duże zaskoczenie, ponieważ niedawno pan profesor się wypowiadał i teraz, znaczy ja osobiście nie znałam profesora, jedynie spotkałam go kiedyś podczas konferencji Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, ale z wypowiedzi, które ukazywały się w telewizji i radiu, na pewno był to wybitny specjalista w dziedzinie przyrody, a szczególnie chronił puszczę, o którą walczył. Walczył do końca i myślę, że przysłużył się bardzo dużo, jeżeli chodzi o naukę w tym kierunku.
Jest pani znana, pani Ewo, ze swojej działalności społecznej. Które działanie jest według pani takim największym osobistym sukcesem?
Tak jak powiedziałam, jestem częściowo społecznikiem, pracuję też zawodowo, ale największym takim sukcesem myślę, że jest współpraca ze szkołą, gdzie jestem prezesem Autorskiego Towarzystwa Edukacyjnego w Szkole na Hawajskiej. To jest liceum nr 4 imienia Batalionów Armii Krajowej Parasol. Jest to szkoła szczególna, która kultywuje zarówno wartości narodowe, jak i ma bardzo wysoki poziom nauki.
Jak dziś dbać, troszczyć się o prawdę historyczną? Co pani zauważa, kiedy pani na przykład wyjeżdża za granicę Polski?
Znaczy ja myślę w ogóle, że następuje taki stopniowy, stopniowe podwyższenie takiego głodu historycznego. Widoczne to jest też u nas w kraju, coraz więcej osób wywiesza na przykład flagi narodowe przed domami, co do tej pory nie było częstym zjawiskiem, ale generalnie powinniśmy być dumni ze swojej historii i starać się ją krok po kroku upubliczniać, przekazywać innym. Tutaj wspomnę ostatnio na moim wyjeździe, którym byłam w Portugalii. W jednym z miejsc pokazana była miejsce pamięci. Chodziło o upadek komunizmu i za szkłem postawiony był fragment muru berlińskiego. I oczywiście przewodnik informował o tym, że to był ten moment przełomowy. Ale tak naprawdę nie jest to pełna prawda historyczna, ponieważ wszystko zaczęło się w Polsce. A tam nie było żadnej zmianki, żadnej tablicy, nic, co mogłoby informować, że wszystkie przemiany zaczęły się w Polsce, a mur berliński i wszystkie inne rzeczy, które potem się działy, były jakby następstwem. I uważam, że tutaj małymi krokami, powiedzmy, idziemy, mówimy, okej, trzeba tu wprowadzić napis, trzeba wprowadzić tą prawdę historyczną i podróżując, mając do czynienia, spotykając się, mając do czynienia z wieloma ludźmi, trzeba o tym mówić, ale też trzeba działać poprzez wprowadzanie, tak jak powiedziałam, pewnych elementów i powieszenie, na przykład zaproponowanie tablicy, powieszenie i takiej informacji.
Czyli od razu pytanie, prawda? Tego portugalczyka, tak. Dlaczego nie ma tego?
Dlaczego
czy
nie ma?
Czy państwo wiedzą, że to wszystko rozpoczęło się w Polsce?
Tak. I no na przykład potem, oczywiście tam stałam i jak już przewodnik skończył o tym mówić, wspomniałam o tym i od razu wszyscy byli zainteresowani. A dlaczego? A dlaczego to nie ma? A o co tu chodzi, tak? Także można swoją postawą i swoją wiedzą troszeczkę poczytać, jak się wyjeżdża do innego państwa, na temat historii i informować o tym.
Czyli Polacy powinni być przewodnikami.
Powinni być dumni ze swojej historii, ponieważ jak ja podróżuję i patrzę na inne kraje, a nawet jak mam w biznesie do czynienia z innymi przedstawicielami innych państw, bo pracuję w firmie, gdzie jest kilkanaście spółek z różnych państw, oni wszyscy są dumni ze swojej historii. Jeżeli mówimy o cokolwiek, jakichś osiągnięciach, zawsze nawiązywane to jest do swojej historii i my też to powinniśmy robić, ponieważ mamy tak bogatą historię, że w zasadzie moglibyśmy mówić na tym na okrągło.
piękna kobieta w biznesie, czyli pani musi mieć jako jeszcze mama trójki dzieci, prawda? Taką grubą skórę, tak? Nie do zdarcia.
Tak, tak, mam trójkę dzieci w biznesie, kobietom jest teraz coraz lepiej, ale jest nadal trudno, ponieważ czasami w poważnych rozmowach traktuje się kobietę może jeszcze nie do pełni jako równoprawnego partnera, tak? ale to się zmienia i to wszystko oczywiście zależy od kultury drugiej strony, ale to idzie w dobrym kierunku.
Co jeszcze wymaga poprawy, jeśli chodzi o tą prawdę historyczną?
Ja myślę, że generalnie tutaj możemy nawiązać do tego, do tych programów nauczania, tak? Dlatego, że nasze nauczanie historii w szkołach kończy się w zasadzie na I wojnie światowej, można powiedzieć, bo nic na temat właściwie II wojny światowej, a szczególnie czasów po II wojnie światowej jest bardzo mało, bo na to po prostu nie ma czasu. Mhm. Mamy dużo godzin mówiące o starożytności.
Ale jest kultura egipska, cywilizacja wszystko, Egiptu, tak. Muzułmańska. Kilka stron widziałam naprawdę w podręcznikach
do historii. I wtedy powiedzmy to czas zajmuje, bo się jakby nad tym poświęcamy dużo czasu, a nie poświęcamy nad tym, co tak naprawdę historycznie ma wpływ na nasze życie, ponieważ jak wiemy, historia jest nauczycielką życia i pewnych rzeczy powinniśmy się uczyć. A tak jak powiedziałam, historia jest bardzo ważnym przedmiotem, ale też powinniśmy może zmienić też nastawienie przy uczeniu lekcji historii, ponieważ nie powinno być to odklepywanie suchych dat, wydarzeń. Powinniśmy mieć jakby inny horyzont nauki. Na przykład, to jest oczywiście przykład poprzez bohaterów, tak? Mhm. Oni są umieszczone w konkretnej sytuacji, w konkretnym miejscu. Bardzo ciekawe postacie, które jakby naświetlają, co się wtedy działo i wokół tego budujemy całe związki przyczynowo-skutkowe, a to daje to, że po prostu poznajemy, jakie są skutki albo przyczyny naszych działań, żeby ich, na przykład, jeżeli są pozytywne, to je możemy powtórzyć, ale są negatywne, żeby je unikać. Mhm.
Jak ocenia pani polską edukację? Chodzi mi oczywiście o program. Mówi się często, że to właśnie polscy uczniowie mają przeładowany program, że nasze dzieci uczą się wielu rzeczy, które im się nie przydadzą i uczą się bardzo, bardzo dużo.
To znaczy tak, uczą się dużo, ale też nie można powiedzieć, że jest to też przeładowane, dlatego że te dzieci jednak osiągają określone rezultaty poprzez tą naukę, aczkolwiek można by było niektóre programy, powiedzmy, kolokwialnie powiedzieć, odchudzić, tak? Czyli nie ma potrzeby uczenia się czegoś, co nam się na przykład w ogóle to nie przyda, a szczególnie jakby przejrzeć tą edukację pod kątem naszych takich programów jak języka polskiego. Ja tu bym kładła duży nacisk i właśnie tej historii. Języka polskiego, dlatego że coraz bardziej zatracamy umiejętności pisania, tak? Poprzez to, że mamy dostęp do komputerów. Komputery nam sprawdzają, weryfikują wszystko to, co podajemy i jakby zatracamy tą umiejętność. Dzieci coraz gorzej piszą i też robią coraz większe błędy. A jeżeli chodzi o historię, to tak jak powiedziałam, powinniśmy to wdrażać, uczyć, żeby pokazywać pewne wzorce i żeby nasze dzieci rozwijały się, będąc w przyszłości dumnymi obywatelami swojego kraju.
Zaciekawić, prawda? Jak dziecko pozna takiego bohatera, tak?
Tak.
I dowie się, że on był Polakiem, to przecież łatwiej przechodzi nie tylko tak do serca, ale zostaje w głowie.
Zostaje, też postawa, zostaje jego działanie, postawa, jego tak? działanie właśnie.
Decyzje. Pani Ewo, ja mam nawet zdjęcie podręcznika, drodzy państwo. Nabłonki, uwaga, jednowarstwowy płaski, jednowarstwowy sześcienny, jednowarstwowy walcowaty, wielowarstwowy płaski. Oczywiście do tego są zdjęcia i rysunki. Każdy inaczej wygląda, ma gdzie indziej kropki i potem jest oczywiście napisane: buduje ściany pęcherzyków płucnych, występuje w kanalikach budujących nerki. Tam jest kolejna tabelka, umożliwia transport tlenu, ten umożliwia co innego. I po drugiej stronie mamy jeszcze bardzo dogłębną charakterystykę tkanki mięśniowej, która także dzieli się na kolejne grupy. Te grupy dzielą się na kolejne zbiory i tak dalej, i tak dalej.
I tak naprawdę po przeczytaniu tego nie wie pani tak naprawdę, o co chodzi, a już na pewno nie dziecko, które ma na ten temat cokolwiek powiedzieć, bo jest to tyle pojęć, właściwie te pojęcia są przedstawione w tak nieczytelny sposób, że tak naprawdę dorosłemu się jest trudno połapać, o co tak naprawdę chodzi. No także tak. Myślę, że to są, znaczy pewna wiedza musi być przedstawiana w bardzo
pewnie,
prosty
tak,
sposób.
Ale życiowo. Wystarczy życiowo, pokazać tak. człowieka, prawda? I dokładnie. Porozmawiać o tych tkankach, czy nabłonkach, tak? No nie wiem, czy dziecku w tym wieku potrzebne są wszystkie tabelki z tym związane.
Wszystkie nie, ale my właśnie to, tak, myślę, że jak ktoś nie przejrzał do końca tych programów, nie przejrzał tej książki, tylko na zasadzie napisał i to gdzieś poszło, ale jednak powinniśmy się zastanowić, jak przygotowujemy te książki. W ogóle myślę, że cały ten program, bo tak jak powiedzieliśmy, mamy tą reformę, ta struktura jakby ta została, ten szkielet został już ustalony, ale teraz trzeba go wypełnić pewną treścią, tak? Czyli trzeba przygotować
albo
ulepszyć.
Miękiszowa,
tak.
Prawda?
Po prostu trzeba je udoskonalić, tam gdzie trzeba, to trzeba zmienić, a tam gdzie ulepszyć, to po prostu ulepszyć.
Nie, pytam o to, bo jest pani mamą trójki dzieci, prawda?
Tak, i czasami jak przepytywałam z biologii syna, to czytając, znaczy ja go przepytywałam i on miał to powtórzyć, a ja się zastanawiałam, o co tak naprawdę chodzi i się zastanawiałam, jak on to powtórzy, skoro ja mam problem. Chodziło też o rośliny, o kryto-zalążkowe, nago-zalążkowe.
A, tak.
Tam jest tam też jest tak, tak, tam jest tak też to napisane, że tak naprawdę po przeczytaniu tej lektury, no to się człowiek zastanawia, czy w zasadzie coś zostało w głowie.
Może chcemy biologów wykształcić, tak się zastanawiam, botaników.
No tak, 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 ale to też nie tym kierunkiem, dlatego żeby wykształcić i żeby ta osoba była specjalistą, najpierw musi mieć takie podstawy, które rozumie. To jest tak jak w matematyce, tak? Musimy zrozumieć podstawy, żeby zrobić krok naprzód. Jeżeli będziemy nie rozumieli jakiegokolwiek elementu na początku, to potem niestety dalej gdzieś utkniemy, tak? Wcześniej czy później.
No jaja mochłone, pamiętam Pazińca Obleńca do dzisiaj.
No tak, to
jama chłonąco trawiąca, tak?
Z samej nazwy się
tak,
pamięta, ale...
bardzo często o tym dyskutujemy. Tak. Uśmiecham się. Pani Ewa, co w takiej sytuacji może zrobić nauczyciel, który obiektywnie ocenia sytuację ucznia, widzi, co się dzieje?
Ja myślę, że nauczyciele mają...
Ma jakieś pole do działania,
myślę,
ma jakieś manewry?
Myślę, że to każdy z nauczycieli ma też jakby swoją swobodę w ustalaniu programu, tak? Ta książka czasami jest taką bazą, ale to nie znaczy, że to jest jedyny materiał, na którym bazuje nauczyciel i myślę, że mądry nauczyciel będzie korzystał z takich materiałów albo będzie w taki sposób tłumaczył, żeby jednak do tego dziecka dotrzeć i mimo, że mamy taki podręcznik, no to powiedzmy te rzeczy pominiemy, bo tą samą treść, która powiedzmy w podręczniku będzie na jednej stronie z tymi zawiłymi pojęciami, można przedstawić na pół strony bardzo prostymi słowami. Ale to jest już umiejętność nauczycieli i myślę, że mamy mnóstwo takich nauczycieli, którzy są bardzo dobrymi dydaktykami i oni potrafią dotrzeć do tej młodzieży. No bo tak jak u nas w szkole, no mamy jednak wyniki tych czy egzaminów, czy matur, bardzo dobre, więc w jakiś sposób docierają, bądź muszą dotrzeć do tej młodzieży i na szczęście są jeszcze inne materiały, ale wydaje mi się, że tak jak ja kończę edukację, już to było dawno, ale była na przykład jedna książka do biologii, gdzie była bardzo prosta, tak? I każdy kończąc daną klasę, dokładnie jakby myślę, że ten materiał miał opanowany w takim stopniu, że można było na ten temat porozmawiać. Nie było takich wielkich określeń, ale jednak te rzeczy były proste. Była jedna książka, a nie na przykład cztery. A teraz mamy cztery i się zastanawiamy, którą książkę, z której książki się w zasadzie uczyć, a tak naprawdę potem i tak bazujemy na tym, co przedstawia
nauczyciel. Ja dalej wrócę. Drodzy Państwo, czytamy w tej książce. Jej komórki są wrzecieniowate, ostro zakończone. Inne komórki są rozgałęzione i tempo zakończone. To wszystko trzeba umieć. Ale włókna ich są walcowate, proste i tempo zakończone. Jak je rozróżnić?
Tak, no jest to trudne. Jest to trudne, tym bardziej, że
tak, pójdziemy
mamy też,
do ogrodu i będziemy sprawdzać, czy są walcowate, jak są zakończone, czy tak. Tempo, czy nie tempo.
To jest problem, a szczególnie w takich, bo to jest tym bardziej, że biologia, przyroda i w ogóle ten blok taki biologiczny.
To może być fascynujące, prawda?
Tak, jest fascynujące, ale też jest takim blokiem, gdzie naprawdę to są przedmioty pamięciowe, tak? Dużo rzeczy, klasyfikacji różnych podziałów, uczymy się na pamięć i mając przedstawiony taki tekst, no raczej problem jest z nauczeniem się, tak? Bo nawet sam ten opis, kanciaste, nie kanciaste, wrzecionowate, nie ma takiej potrzeby, tak? Bo jeżeli chcemy tak bardzo szczegółowo opisać, to też mamy literaturę, tak? Do której możemy dotrzeć, a to na pewno sprawia dużo problemów.
Szósta klasa, przypomnę. Podręcznik do szóstej klasy, tak. Czyli dzieci 11-12 lat, bo to jest ten rocznik, które przychodziły i musiały trochę wcześniej
przyjść. I teraz zakładając, że robią lekcje, powiedzmy 3/4 czasu spędzą na przykład nauczeniu się na pamięć opisu, tak? Ten, którego pani cytowała i nie zawsze będą pamiętały ani kolejność, ani nazwę.
Aż przesyłałam do przyjaciół i znajomych zdjęcia tego podręcznika. I byli w szoku. Jak to? Która to jest klasa? Czy to jest liceum? Nie. 11-12 tak. lat dzieci będą o tym mówiły.
I to jest właśnie następna rzecz tych programów, tak? Robienie programu pod tym kątem, że my każdą klasę, każdy jakby rocznik zwiększamy, tak? Zakres wiedzy, intensywność i nawet określenie tych pojęć, a nie robimy jakby w początkowym etapie dajemy mnóstwo materiału, które jest nieprzydatne dziecku, bo ona w ogóle tego nie zapamięta, a tym bardziej mało tego, on może się zniechęcić, tak, do tego przedmiotu, ponieważ w ogóle nie będzie rozumiało, o czym ono się uczy. Tak. A potem idziemy do następnych klas i mamy dużo mniej materiału, tak, jest to takie niezrównoważone, ale na pewno takim czymś możemy zniechęcić dziecko do dalszej nauki.
A przecież... Kto za tym stoi? Może tam za tym stoją, nie wiem, może nawet bardzo mądrzy, inteligentni profesorowie, tylko czy oni mają dzieci, albo czy mieć dzieci?
Ja myślę, że może do niektórych podręczników, do niektórych poziomów klas, czyli szkoła podstawowa, powinna może być inna grupa osób, które redaguje podręcznik. I generalnie uważam, że takie grupa, które redagują, oprócz tego grona powiedzmy naukowców czy dydaktyków, też powinni być włączeni jako głos doradczy, nie decydujący, ale doradczy, na przykład może ktoś ze strony rodziców albo brat rodziców, ponieważ oni widzą to z punktu widzenia rodzica nauczania, tak? Czasu spędzanego.
No teraz może szalony mój pomysł, żeby dziecko też zapytać. Czy
dziecko
to jest
też można.
Dla ciebie klarowne, tak?
To znaczy informacyjnie albo tak na zasadzie, okej, no jak to dzieci widzą, nic nie zaszkodzi. Zresztą w ogóle nie zaszkodzi pytać. Im więcej pytamy, tym lepiej osiągamy pewien cel. To jest tak jak we wszystkich rzeczach, czy w nauce, czy w kulturze. Jeżeli pewne rzeczy pytamy o opinię innych osób, pytamy o opinię innych osób, to w ogóle zmierzamy do tego, żeby to jak najbardziej było dobre i jakby służyło wielu ludziom i nie traktowane to było na zasadzie, ktoś coś zrobił, okej, machnę ręką, odstawiam na półkę. To jest tak jak z czasami przepisami, tak? Mamy takie przepisy ruchu drogowego, które są martwe. Po prostu na przykład wiadomo, że tam, nie wiem...
Przebiegający kangur.
Albo na przykład są... na przykład ja zauważyłam na osiedlach, są porobione piękne trawniki i dróżki, tylko one tak powodują, że żeby przejść tym trawnikiem, dróżką, to trzeba na przykład naokoło bloku, a ludzie sobie robią skróty. I po co robić w tym miejscu ten piękny trawnik, którego szkoda zmarnować, ale on będzie zmarnowany, bo z praktyki i tak każdy tam będzie przychodził.
No,
i warto
skróty,
pewne
tak.
rzeczy zaobserwować albo zapytać. Tylko... bo to jest najgorsze jest to, jeżeli ktoś uważa, że ma monopol na wiedzę i to jest wtedy problem. Ale ja myślę, że coraz bardziej też wzrasta taka świadomość naszego społeczeństwa i my się domagamy też konsultacji albo wpływu na pewne rzeczy, tak?
W naszych małych
w naszych małych środowiskach, potem większych, tak.
Możemy mieć swój udział, możemy podjąć decyzję.
Że ten nasz głos, to też widać w pewnych, nie wiem, czy w głosowaniu w internecie, czy w przeciwstawianiu się pewnym rzeczom, czy będąc zapewne rzeczami, że jednak ten głos nasz ma znaczenie. I to jest powoli, powoli, ale do tego już każdy się zaczyna przyzwyczajać.
Pani Ewo, czy pani jako prezes Autorskiego Towarzystwa Edukacyjnego wymieni dzisiaj system edukacji albo reformy oświaty w Europie, który można ocenić jak najwyżej?
Z tego, może z tego,
jest
co czytałam,
kraj,
jest taki kraj, który
pięknie.
Tak,
no i ciekawe, czy to jest ten kraj, o którym najczęściej
znaczy,
mówimy.
Najczęściej mówimy o Finlandii,
no, tak?
Mówimy o Finlandii, gdzie ten system edukacji jest oceniany według różnych badań na najwyższym poziomie w Europie.
Ale
on jest też całkowicie różni się od naszego.
Tak, ale tam 13-14 lat podobno i dzieci już myślą o swoim zawodzie i mogą iść na praktyki, na przykład na godzinę do kancelarii albo do sklepu.
Tak, dlatego, że ten system podchodzi bardziej do takiego, oni bardziej, jak kiedyś już jeden z twórców powiedział, bardziej oni chcą być zbliżeni do życia niż jakby tej części teoretycznej, którą uczymy, ale on jest też inny ten system. Tam w ogóle nawet trzeba zacząć od nauczycieli. Prestiż nauczyciela tam jest prawie równy, tak jak odnoszony jak lekarza. Tak, także tam trafiają najlepsze osoby.
Tak? Mogę być nauczycielem.
Tak, oni się chwalą, ale też ta segregacja, może segregacja złe słowo, ale żeby być w zawodzie nauczyciela, naprawdę muszą być bardzo wysokie kwalifikacje. I jest to system taki
podział. Ten prestiż osłabł?
U nas niestety ten prestiż osłabł, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wraz z tą reformą go po prostu krok po kroku zmieniać. Zresztą, tak jak powiedziałam, jest zrobiona ta konstrukcja tej reformy, a teraz ją trzeba wypełnić planem, ale jednym, oczywiście planem nauczania, ale jednym z elementów bardzo ważnych jest nauczyciel i uczeń. To są jeszcze rodzic, tak? Ale nauczyciel, uczeń, a przede wszystkim prestiż, podniesienie prestiżu nauczyciela i danie mu narzędzi, tak, żeby on mógł pewne rzeczy realizować. Narzędzi, a jednocześnie, żeby prestiż nauczyciela został podniesiony. Ważne jest, żeby do zawodu trafiali najlepsi i żeby byli chętni do tego zawodu, ale to też się wiąże z tym, o czym teraz mówimy, o tych wynagrodzeniach, tak? Bo żadna osoba, która będzie miała wysokie kwalifikacje, i będzie chciała to robić, no nie pójdzie do tego zawodu, bo ponieważ na razie no te pensje jeszcze są
Chociaż Polacy są inni, bo znajdujemy takich, którzy niewiele zarabiają, a mają powołanie.
Tylko,
prawda?
Że generalnie, bo tak jak powiedzieliśmy, tak jak generalnie jest przyjęte, że nauczyciel jest to i zawód, a i też powołanie, ale niezależnie od tego, że jest to powołanie, no ten nauczyciel też musi z czegoś żyć.
To prawda. I ma rodzinę,
Tak jak na przykład są... bardzo dużo chętnych osób jest na studia medyczne, tak? I idą, wiadomo, że tam jest jakby...
Był u nas wczoraj pan minister, powiedział, że zwiększyli teraz liczbę kandydatów,
ale idą tam najlepsi, tak? Starają się, przygotowują się do tych egzaminów. I jeżeli chodzi o nauczyciela, też powinni być najlepsze osoby, ponieważ one kształcą potencjalny...
Drugiego człowieka,
a wiadomo, że jak tego człowieka dobrze wykształcą, no to będzie to wpływało na gospodarkę, bo to jest to, o czym teraz mówimy nawet, o tej innowacyjności, tak? Żeby była innowacyjność w gospodarce, no to muszą być zdolni ludzie. Muszą być ludzie, którzy są kreatywni, którzy trafiają potem na rynek pracy, ale oni muszą być wyedukowani przez osoby, które potrafią to robić.
No, zastanawiam się, już chyba nie będę czytać dalej o tych szkieletach.
No chyba nie po to, tak.
Jak zbudowane są organizmy. No dobrze, na razie tutaj zamkniemy. Pani Ewo, właśnie wspomniała pani o gospodarce. Rozwój marki Made in Poland. Na jakim to jest etapie?
Tak, dlatego, że my się gospodarka nasza się rozwija i my cały czas mamy...
Potem słuchacze narzekają, że rozwija się, bo widzą, że są wyższe ceny w sklepach.
Ale patrzymy, że na przykład coś jest zrobione w Unii Europejskiej, albo coś jest zrobione, inne państwa piszą Made in Germany, Made in England, tak. A my cały czas mamy albo Unię Europejską,
ale... Made in China najczęściej,
teraz
prawda?
Jest tak, ponieważ tak, importujemy. Ale chodzi mi też o to, że żebyśmy promowali te swoje produkty i żeby, znaczy już jest to właściwie w niektórych sektorach państwo wspiera, tak, żeby promować tą markę, ale poprzez na przykład promowanie tej marki poprzez, nie wiem, udział Polski w prestiżowych targach, żeby pokazać te swoje produkty, ponieważ my mamy mnóstwo produktów, które moglibyśmy promować nawet w sektorze proste żywności. Tak? Gdzie mamy tereny w Polsce bardzo zdrowe, gdzie możemy jakby pod tym kątem promować, że to jest właśnie wyprodukowane w Polsce, ale w ogóle powinniśmy te nasze produkty promować. Jak spotykam się na przykład z osobami z zagranicy i ostatnio mi nawet zadano pytanie, ale czego wy, bo ja mówię, że na przykład to jest to jakieś tam telewizory, rozmawialiśmy coś o telewizorach i że mają dużą popularność, a zapytano mnie, a dlaczego wy nie promujecie swoich produktów? Dlaczego nie... Ja mówię, no bo to jeszcze wynika z jakiejś zaszłości, jakiejś przeszłości, tak? Że wszystko, co było z zachodu, było lepsze. Ale na przykład każde państwo, tak jak ja pracuję w jednej ze spółek z kapitałem zagranicznym, oni promują tam, gdzie mogą, promują swoje, tak? I to w zakresie, czy nawet zakupu mebli, czy wyboru banku, czy wyboru jakiejkolwiek firmy konsultacyjnej, wszystko jakby promują jako swoje produkty. I my powinniśmy też to wyrobić, a mamy czym się poszczycić, mamy czym się chwalić i powinniśmy to promować. I powoli wprowadzać Made in Poland i to poprzez promocję jakby część jakby... środków wykłada firma, ale część jakby poprzez wsparcie tutaj organów państwa.
A dzisiaj jest możliwość taka, żeby ta solidarność między przedsiębiorcami była silniejsza? Czy
właśnie,
polscy przedsiębiorcy się ze sobą dogadują?
No właśnie, tutaj to jest, znaczy myślę tak, w części się dogadują, ale w części powinniśmy tą taką solidarność między przedsiębiorstwami wyrabiać. O czym na przykład mówię? Tak jak z doświadczenia, współpracujemy z firmami, tak? Współpracujemy jeden rok, drugi rok, trzeci, mamy bardzo dobre kontakty i nagle pojawia się inna firma, która oferuje ten sam produkt, ale na przykład, nie wiem, przysłowiowe 1 euro mniej, czy 2 euro mniej. I ta firma jest w stanie od razu zmienić dostawcę, bo jakby za jakąś małą wartość. Nie ma tego takich więzi, że no nie, my tyle lat współpracujemy.
Nie ma takiej lojalności, tak?
Lojalności. I to też powinniśmy nad tym pracować, żeby się tutaj wspierać, tym bardziej, że no na tym to chyba polega, tak? Że jeżeli firmy długo współpracują, mogą na sobie polegać i to powinniśmy jakby tutaj u siebie wyrabiać. Tak samo taka solidarność między przedsiębiorstwami danych regionów, danego kraju, tak? Żebyśmy się wspierali. Jeżeli jesteśmy przedsiębiorstwem, nie wiem, budowlanym i coś robimy, a potrzebujemy inne usługi naokoło tego związane, to promujmy siebie, tak? Wykorzystujmy to, co mamy w naszym najbliższym otoczeniu firmy, a potem sięgajmy dalej. Ale po prostu się wspierajmy nawzajem.
Krok po kroku.
Tak, krok po kroku i pewne rzeczy mogą nastąpić. I nastąpiło bardzo dużo pozytywnych zmian, bo to jest już widoczne i w biznesie, i jakby w takiej współpracy, ale niemniej wymaga to cały czas doskonalenia.
Mhm. Dokładnie. Pani Ewo, dziękuję za to spotkanie, za rozmowę. I o biologii rozmawiałyśmy, prawda? I o tkankach miękiszowych.
Tak, najbardziej trudnym temacie.
A o świecie, o historii, o budzeniu takiego ducha narodowego, o tym, jak dzieciom przekazywać tę prawdę historyczną i jakie musimy być czujnym obserwatorem, kiedy wyjeżdżamy z Polski, prawda?
Tak, i powinniśmy zwracać uwagę, a czasami jak jesteśmy na takim właśnie na zwiedzaniu i otrzymujemy pewne informacje, czasami warto odezwać się i dodać swoją kilka groszy dołożyć do koszyczka i żeby też uzupełnić te informacje.
I teraz rozumiem pomysł Izraela, który jak jedzie pielgrzymka na przykład z Polski, to jest tam taki opiekun z ich ministerstwa, który czuwa nad tym, czy my prawdę przekazujemy, o czym my rozmawiamy, tak?
A przynajmniej jeżeli, nawet może nie tyle co prawda, ale żeby przekazać pełną informację, tak? Żeby ona była jakby pełna w danej sytuacji.
No i drodzy Państwo, czekamy. Made in Poland. Ciekawe, czy zdarzy się taki moment, że będziemy więcej widzieli tego.
Myślę, że tak, bo już mamy coraz lepszych producentów, coraz lepsze firmy, które produkują na wysokim poziomie, zachowując wszystkie
reguły. Tak, zagraniczni goście zawsze chwalą nasze mięso, prawda?
Tak, chwalą nasze mięso.
Żywność. Tak,
żywność, tak, bardzo. Bardzo i to jest, nawet jeżeli ta żywność, ja kiedyś czytałam taki artykuł w Berlinie, był otwarty przez pół dnia. Znaczy był raz w miesiącu, czy dwa razy w miesiącu był otwarty sklep z właśnie wędliną polską, więc ustawiały się kolejki już bardzo wcześnie rano. Coś, co u nas już dawno zanikło, właśnie po polską wędlinę, ponieważ ja próbowałam tamtej i ona jest raczej nie do końca taka smaczna jak nasza.
Pani Ewa Peret była dzisiaj z nami, ekonomistka, bizneswoman, działaczka społeczna i prezes autorskiego
Towarzystwa Edukacyjnego.
Serdecznie dziękuję,
dziękuję bardzo pani redaktor za spotkanie.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.